Boża moc, moc stwarzająca wszechświaty, ta powołująca do życia i obalająca mocarstwa, ta, co nas odkupiła, uznajemy ją i wychwalamy. Ale chwalimy też, Boże, tę moc, której pozwalasz wejść w nasze życie. Chwalimy tą moc, której doświadczamy i ona staje się żywa. Ona wzmacnia naszą wiarę w Twoją moc, gdy słabniemy. To daje nam ufność, że ta moc przyjdzie, gdy wali nam się świat. Prosimy Cię, Boże, o Twoją moc. O taki jej kawałek, któremu pozwolimy ogarnąć nasze serca. Bo Ty rządzisz. Ty, Panie, jesteś potężny i trwasz na wieki.
Stworzenie objawia majestat Twój.
początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ty, Panie, wyniszczyłeś samego siebie. Przybrałeś postać grzesznego człowieka. Z grzesznikami byłeś policzony. Poniosłeś śmierć, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Zmartwychwstałeś do życia. Jesteś potężny i w niebie Twój tron. Twoje królestwo jest niezniszczalne. Będziesz panował na wieki.
Nie masz wywalać. Witam wszystkich naszych słuchaczy, braci, siostry zainteresowanych słowami Biblii, jej naukami. Jak co tydzień mamy, prawie jak co tydzień mamy kolejny wykład ze zboru chełmskiego. Dzisiejszy temat już zapowiedziany, a więc kto tam zerknął, to już wie. Narodziny i rozwój Antychrysta. Materiały, które się tutaj nazbierały na tego wykładu, pokazują, że na pewno nie uda mi się go zrobić dzisiaj w całości. Będzie to część pierwsza. Ile tych części będzie? Nawet trudno mi powiedzieć, ale nawet nie będzie ich dwie ani trzy. Cztery lub pięć części prawdopodobnie będziemy mieli, bo tyle tego by chciało się powiedzieć przy tej okazji. Zwłaszcza, że będziemy szli śladem Biblii, która opisuje narodziny i rozwój tego systemu Antychrysta. No i to, co Biblia nam podaje w objawieniu 12 rozdziale, bo to będzie naszą podstawą, wymaga moim zdaniem tych wszystkich różnych komentarzy, żeby dobrze móc zrozumieć to, co ona nam tam opisuje. Objawienie 12 rozdział. No będzie prawie w całości ten rozdział będzie nam potrzebny, od 1 do 17 wersetu. Jeszcze jest tam 18 werset, ale on już jest właściwie bardziej pierwszym wersetem 13 rozdziału, prawda? Podział jakoś nieszczęśliwie tutaj nastąpił, ponieważ 18 werset mówi, że stanął Jan na piaszczystym wybrzeżu morskim i widział, co z tego morza wychodziło, także to bardziej przynależy do kolejnego rozdziału. Zatem rozdział 12 od 1 do 17 nas będzie ciekawił. Dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się omówić przynajmniej 4 pierwsze wersety, może 5 pierwszych wersetów, na pewno nie więcej, bo nie chcę też uczynić tego wykładu, jak to mi się często ostatnio zdarza, zbyt długim. Nie chciałbym przekroczyć 60 minut, czyli tak 50, między 50 a 60 minut i będziemy kończyli, żeby to nie było zbyt długie, zwłaszcza, że będzie sporo treści. Temat będzie dosyć konkretny, ścisły, z różnymi odnośnikami do Biblii i do historii. Na początku proponuję jednak, żebyśmy sobie ten rozdział 12, tych pierwszych 17 wersetów wspólnie przeczytali. Ja wiem, że większość słuchaczy, albo prawie wszyscy, albo może nawet wszyscy znają treść objawienia 12, ale na pewno pewne szczegóły nam umknęły, a być może wśród słuchaczy obecnych, czy tych, którzy będą później słuchali, będzie ktoś akurat nie mający szczegółów w głowie, więc wolę je przypomnieć, żebyśmy mieli cały obraz sytuacji opisującej narodziny i rozwój Antychrysta, bo o tym właśnie jest rozdział 12. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowę jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię, i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dzieciem jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdy wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przekazań Bożych i ma świadectwo Jezusa. I tu się zatrzymujemy, 18 nie należy do tego rozdziału. Ten rozdział, który właśnie sobie przypomnieliśmy, należy do jednego z trudniejszych w całej Księdze Objawienia. Przez wielu uważany jest bowiem za opis ustanowienia prawdziwego Królestwa Bożego na ziemi, w którym ten chłopiec, o którym tutaj czytaliśmy, który się urodził, dla jednych to sam Jezus, nasz Pan, a dla innych prawdziwy Kościół, uwielbiony, podniesiony do nieba, który rozpoczyna swoje rządy, panowanie, królestwo nad ludzkością. Jednak obydwie interpretacje, czyli że ten chłopczyk to Jezus, czy ten chłopczyk to Kościół uwielbiony do nieba i rozpoczynający swoje rządy w Królestwie naszego Pana, obydwie te interpretacje są niedorzeczne. Gdyż jeśli chłopiec to Jezus, to rodząca niewiasta musiałaby być kościołem żydowskim, która go urodziła. A jeśli chłopiec to Królestwo Boże na ziemi, to dlaczego wciąż go nigdzie na tej ziemi nie widać? Dlaczego wciąż się o to królestwo modlimy i wszyscy chrześcijanie, nawet ci, którzy twierdzą, że ono już zapanowało w tym chłopczyku? Dlaczego matka takiego chłopczyka, takiego królestwa, kimkolwiek by ta matka nie była, musi uciekać przed własnym synem? I to na 1260 lat. No i co w tym królestwie robi diabeł, który w czasie królestwa naszego Pana, jak wiemy, ma być związany i nieobecny, zamknięty w otchłani? A tutaj mamy diabła zrzuconego na ziemię. Co prawda z nieba spadł na ziemię, ale jest na ziemi tego królestwa. I mało tego, prześladuje to, jak dalej prześladował, teraz skupiając się na niewieście. Także widzimy, że te interpretacje, że chłopczyk to Jezus, albo chłopczyk to Królestwo Boże na ziemi, panowanie wybranego Kościoła na ziemi, w tym królestwie, które Jezus obiecał, że kiedyś przyjdzie, są niedorzeczne. Są niedorzeczne. Zatem rozpoczniemy nasze rozważania nad poszczególnymi wersetami tegoż rozdziału, no i zobaczymy, do czego dojdziemy, jak daleko dojdziemy i do czego dojdziemy w naszej analizie. Werset pierwszy, przypominam go raz jeszcze. I ukazał się na wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce, księżyc pod stopami jej, na głowie korona z 12 gwiazd. Co to jest niebo, to wszystkim, którzy nieco z Biblią są zapoznani, jest jasne. A nawet jeśli ktoś nie jest zapoznany, to jak gdyby się kojarzy bardzo, bardzo dobrze. Niebo to sfera duchowej władzy, religijnej władzy, na której znajdują się różnego rodzaju ciała niebieskie. Więc na tym niebie, czyli w sferze duchowej kontroli, w sferze władzy religijnej, pojawia się w pewnym momencie jakiś znak i tym znakiem jest kobieta przyodziana w słońce z księżycem pod stopami, pod nogami. Słońce to oczywiście też każdy łatwo zrozumie, zanim do słońca dojdziemy, to najpierw do kobiety. W razie powiedzieliśmy o niebie, sfera duchowej kontroli, władzy religijnej, a kobieta to Kościół Chrystusowy. Można łatwo to udowodnić nawet z 2 Koryntów 11 rozdziału, gdzie mamy w ten sposób powiedziane, 2 Koryntów 11, a werset 2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, pisze Paweł tam, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Dziewica, kobieta, Kościół, niewiasta, kobieta ta na tym niebie to Kościół Chrystusowy, który w pewnym momencie pojawia się, nie było go wcześniej, ale w pewnym momencie pojawia się na niebie, czyli w sferze duchowej władzy, władzy religijnej, jako dosyć znacząca siła. To z tego powodu, że kobieta to Kościół, mamy na przykład u Jana zwyczaj Jana nazywania zborów imionami żeńskimi, może nie imionami, terminami żeńskimi. Bo w drugim liście Jana 1, zobaczmy, to jest takie, że tak powiem, ciekawe i urocze jednocześnie, a ktoś może się zastanawiać, dlaczego to Jan w swoim drugim liście, cofnijmy się zatem troszeczkę przed objawienie, do drugiego listu Jana, tam jest tylko jeden rozdział, więc nie będę podawał rozdziałów, drugi Jana, pierwszy werset, zobaczmy, starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Starszy pisze do wybranej pani i do jej dzieci. Czyli do kogo? Ktoś powie, no poznał jakąś panią Jan, ona miała dzieci, napisał do nich, postanowił do nich napisać list. I tak się składa, że ten list do tej pani, to jest drugi list Jana i my wszyscy czytamy prywatną korespondencję Jana do jakiejś pani i jej dzieci. Nie, on po tą panią rozumiał zbór Chrystusowy, do którego pisał ten list, a jej dzieci do bracia, członkowie tego zboru. I podobnie później w wersecie 5, a teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przekazania, lecz jako przekazanie, które mieliśmy od samego początku. Do zboru mówi, proszę Cię, Pani, abyśmy się miłowali. Nie jest to prywatna osoba, z którą Jan chciał co, romans? I prosi, żebyśmy się miłowali? A w wersecie 13 używa jeszcze innego, ale też żeńskiego określenia. Pozdrawiają Cię dzieci siostry Twojej wybranej. Tak kończy swój list. Do tej pani z pierwszego wersetu i do jej dzieci. Czyli kto pozdrawia dzieci siostry twojej? Dzieci innego zboru, bracia należący do innego zboru. Dlatego skoro ty jesteś pani, kobieta, no to inny zbór jest też panią, kobietą, a w relacji do ciebie twoją siostrą. Siostry twojej wybranej, bracia z innego zboru, do którego, od którego Jan przekazywał im te pozdrowienia. To tak na marginesie, żeby usprawiedliwić, dlaczego kobieta jest w Biblii kojarzona z Kościołem. No a teraz do tego, co to może być słońce, już zacząłem mówić, więc podejmuję ten wątek ponownie. Słońce to oczywiście Nowy Testament jako główne i ważniejsze światło dla Kościoła. Tak jak słońce na niebie jest głównym i ważniejszym światłem, najważniejszym światłem na niebie. W sferze duchowej kontroli Nowy Testament ma główne znaczenie. Natomiast księżyc to oczywiście będzie Stary Testament. Mniejsze światło na niebie, a w dodatku, jak wiemy, księżyc jedynie odbija światło słońca. Tak samo Stary Testament nie jest głównym światłem na niebie i nie jest na tym niebie duchowym, nie jest źródłem światła dla Kościoła, ale odbiciem światła Nowego Testamentu. Dlaczego odbiciem? No bo pokazuje tylko typy, cienie. Gdybyśmy zobaczyli do Żydów 10:1, to tam nawet takie jest określenie użyte przez Pawła, że on był, że zakon był cieniem. Żydów 10:1. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie i tak dalej, już nie będę czytał, bo chodzi o to tylko, że Paweł nazywał zakon cieniem. Stary Testament jest cieniem, to znaczy, że rzuca cień od jakiegoś obiektu, chociaż sam nie jest obiektem. Nie przedstawia rzeczywistości. Rzeczywistość jest pokazana gdzieś indziej, na tą rzeczywistość pada światło słońca, czyli Nowego Testamentu i odbija się w cieniach Starego Testamentu. Także taki obraz Bóg zaplanował, czy też Jezus zaplanował, bo wiemy, że jest to objawienie naszego Pana, które On otrzymał od Boga i przekazał Janowi. Więc w sumie nie wiadomo, czy to nasz Pan te symbole wszystkie sam planował i wymyślał w objawieniu, czy też Bóg mu trochę podpowiadał. To już nas nie interesuje, ale jest to ciekawe i piękne. Którykolwiek z nich tego nie robił, to zrobił to doskonale. Warto przy tym księżycu zwrócić uwagę na jedną rzecz, na położenie księżyca. Bo niewiasta jest odziana w słońce, czyli można było sobie wyobrazić, że cała jest gdyby okryta, przekryta słońcem, czyli światłem prawdy Nowego Testamentu, tym głównym, najważniejszym światłem, jakiego potrzebował Kościół. Natomiast księżyc znajdował się pod stopami, co zapewne ma pokazać, że Kościół Chrystusowy nie jest pod zakonem, nie podlega temu zakonowi, nie jest produktem zakonu, on jest poniżej niego, on na nim stoi. bo Kościół Chrystusowy nie jest produktem zakonu, nie jest wynikiem przestrzegania zakonu przez jakąś grupę Żydów i która później stała się Kościołem Chrystusowym, dlatego że zakon zachowali. Zakon ma tutaj, będąc podstawami, ma jakby drugorzędne znaczenie, jeśli chodzi, ale jest obecny podstawami, jest pewnego rodzaju podstawą. To znaczy, że pomimo tego, że Kościół nie jest produktem zakonu i z niego nie wyrasta, to jednak ma, pozostaje w zgodzie ze sprawiedliwością zakonu, jest w harmonii z zakonem, a to z tego powodu, że na podstawie wiary otrzymał usprawiedliwienie, które Jezus dla niego zdobył. I w ten sposób Kościół Chrystusowy stoi na symbolicznym księżycu w Starym Testamencie, nie jest jego produktem, ale pozostaje z nim w harmonii. Nie przez jego wypełnienie, ale przez usprawiedliwienie, jakie zostało mu dane. Rzymian 8:4, tu też warto zacytować przy tej okazji, Rzymian 8:4, który wskazuje tą zgodność, aby sprawiedliwość zakonu wykonała się w nas, którzy nie według ciała chodzimy, lecz według ducha. Mówi o sprawiedliwości zakonu, która się wykonała. Wiemy, jak ona się wykonała. Nie przez to, że ktoś z nich wykonał zakon, z wyjątkiem naszego Pana oczywiście, ale mówimy o Kościele, jego naśladowcach. Nie, że ktoś z nich wykonał zakon, ale że otrzymali usprawiedliwienie, które nasz Pan dla nich zdobył, a oni mogą się stać jego uczestnikami, jego udziałowcami, tylko na podstawie wiary. No i mamy jeszcze w tym wersecie 12 gwiazd na głowie tejże niewiasty, czyli 12 apostołów jako najważniejszych, bo wybranych przez Boga, natchnionych nauczycieli całego Kościoła. Więc głowa jest bardzo dobrym miejscem dla tychże 12 gwiazd, bo na tej głowie głowa dokonuje myślenia, a więc nasz Pan jest głową tego całego systemu, a apostołowie są na jego głowie tymi nauczycielami najważniejszymi, bo wybranymi przez samego Boga i natchnionymi. Tu chciałbym już przy tej okazji zwrócić na coś uwagę, bo jak wiemy, gdy zabrakło jednego apostoła, Judasza, pozostali apostołowie bardzo się martwili tym jednym brakiem i jak wiemy, postanowili pomóc Bogu w uzupełnieniu brakującego wakatu, żeby się tak wyrażę, i dokonali pewnego wyboru. I tutaj jest ciekawa rzecz. Dokonali wyboru osoby, której wybór należał tylko i wyłącznie do Boga. Tak jak wybór wodza ludu Bożego należy do Boga i powinien Bóg swoją wolę na ten temat wyrazić. Jak również druga ciekawa rzecz związana z działaniami apostołów, i to głównie pod przewodnictwem Piotra, zawsze był taki impulsywny, szybki, czasami za szybki, że dokonali wyboru osoby, której nie mieli prawa wybierać, a jeszcze sama procedura, zaraz zobaczymy, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, sama procedura wyboru też jest bardzo, bardzo ciekawa, no że tak się zdaje, tak by się wydawało, jak gdyby nawet niepasująca, ale zobaczmy, to nie jest dlatego, że apostołowie byli tak, nie wiem, nierozgarnięci, tak po prostu mieli mniejszą świadomość niż to, co mamy my dzisiaj i możemy o tym dzisiaj czytać ze zdziwieniem, byśmy chyba tak nie zrobili, bo co zrobili apostołowie? Poza tym, że w ogóle zaplanowali, tak, przeprowadzili wybór osoby, której wybór nie był do ich woli, do ich decyzji, tylko do samego Boga, to dokonując tego nieuprawnionego wyboru, najpierw wybrali sami dwie osoby, a następnie modlą się do Boga, żeby Bóg z tych dwóch osób wskazał tą, którą wybiera. Zobaczmy, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, od 15 do 26. Spory fragment, ale warto przeczytać, bo to wszystko ma pewien związek i jest przydatne dla nas, którzy żyjemy dzisiaj. Dzieje Apostolskie 1, 15 do 26. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób. Sporo. Mężowie bracia, miało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Bo został zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. Napisano bowiem w księdze psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej oraz a urząd jego niech weźmie inny. No, Urząd właśnie, skoro urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który zna serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do grona 11 apostołów. No, dzisiaj możemy się dziwić, ale tak się apostołom wydawało. Wydawało się, że mają prawo wybrać oni apostoła, chociaż sami zostali wybrani osobiście przez Jezusa, to brakujący wagat po Judaszu uznali, że sami mają prawo uzupełnić. Dwa, technika, procedura przeprowadzania też bardzo dziwna, bo ograniczyli wybór Bogu do dwóch osób, które sami wcześniej przekwalifikowali. Tak zwana krótka lista, prawda? Jak to firmy robią krótkie listy, zmniejszają liczby kandydatów, z których dokonują wyboru, aż w końcu zostanie tylko jeden. Tu też Bogu też chciano tak ułatwić, także widzimy, jak niedojrzałe jeszcze były pojęcia braci i to nawet apostołów w tamtych czasach. I znowu tutaj piękna postawa Boga, który wcale ich za to nie krytykuje, ale jednocześnie nie uznaje ich wyboru. Po prostu pomija, ignoruje to, co oni zrobili i niebawem powołuje na miejsce brakującego Judasza apostoła Pawła. Ciekawe, co sobie wtedy apostołowie pomyśleli, gdy się Paweł pojawił. Co pomyśleli o swoim wyborze na temat Macieja? Żałowali, nie żałowali? Myśleli, że tutaj jednak Maciej, będzie nasz 14, czyli Maciej i Paweł, a teraz albo może nie Paweł, jednak może Maciej? No, nie wiemy, nieważne. Ważne, że takie coś miało miejsce i tutaj przy tej okazji warto to przypomnieć. Byli też tacy, którzy nie potrzebowali jak Maciej być wybierani przez apostołów, tylko sami się wybrali na apostołów. W 2 Koryntów 11:13 możemy przeczytać. 2 Koryntów 11:13. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I w objawieniu 2:2 znam uczynki twoje i trud, wytrwałość twoją, tak z listu do zboru w Efezie. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Także byli zawsze chętni kandydaci. Jakoś tak ten jakieś stanowisko, jakiś urząd, nieważne jaki, większy, mniejszy, zawsze jest dużym magnesem. Wybierali się sami apostołowie, wybierają się sami na wodzów ludu Bożego, nie czekając na to, co Bóg na ten temat ma do powiedzenia i czy w ogóle kogokolwiek chciałby wybrać. Tyle komentarzy do pierwszego wersetu. Wydaje mi się, że on więcej nie wymaga, nie potrzebuje. Czyli pierwszy werset pokazał nam, że na duchowym niebie, w sferze religijnej, w pewnym momencie w historii, wiemy, przy czasie, tak, pierwszy adwent naszego Pana, pojawiło się coś, czego wcześniej nie było. Pojawił się Kościół Chrystusowy, odziany w słońce, nauki Nowego Testamentu, główne źródło światła dla Kościoła, mający księżyc pod swymi stopami, pozostający w harmonii z zakonem, ale nie podporządkowany zakonowi, nie poddany zakonowi, nie wypełniający zakonu w swoim ciele, ale dzięki usprawiedliwieniu z wiary pozostający z nim w harmonii. No i natchnieni nauczyciele na głowie tego systemu, 12 gwiazd, tak zwanych członków gwiezdnych. Później mamy od tego terminu, tak, proszę nam, tych członków gwiezdnych było więcej niż 12, ale od nich się zaczęło, od tych właśnie 12 natchnionych nauczycieli. Dlatego powoli rozwijającego się Kościoła Chrystusowego. Czytamy werset 2. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Ten Kościół był brzemienny i krzyczał, męczył się, coś go bolało. Nie była to taka ciąża łagodna. Dzisiaj też niektórzy mają ciąże bardziej burzliwe i muszą często być miesiącami na zwolnieniu, leżąc głównie w łóżku, bo jakieś są tam problemy. Na razie jesteśmy w pierwszym efeskim okresie Kościoła, tym apostolskim. Efes znaczy pierwszy, więc fajna nazwa na pierwszy okres Kościoła, Efes pierwszy. W którym to okresie efeskim już, chociaż był to jeszcze Kościół apostolski, już w tym okresie efeskim dawały o sobie znać początkowo nieliczne jednostki, żadne władzy i panowania, które póki co nie kontrolowały Kościoła, bo były w znacznej mniejszości, ale były już obecne I co robiły? Ból w brzuchu tego pierwotnego kościoła. Ta ciąża była ciężka, brzemienna, w bólach porodowych, w męce rodzenia krzyczała. To później, to co później miało się narodzić, wiem, to ten chłopczyk porwany i tak dalej, dojdziemy także i do niego, ale na razie jesteśmy na etapie, kiedy ten chłopczyk jeszcze się nie urodził, jeszcze jest, że tak powiem, w brzuszku mamusi, ale są, nie jest to zbyt dobrze, bo ona krzyczy, ona się męczy, ten kościół, to nie kościół pierwotny, męczy się z taką ciążą, z takim płodem. Więc zobaczmy byliśmy niedawno w Objawieniu 2, więc zobaczymy w Objawieniu 2 do tego opisu, do poselstwa, do kościoła efeskiego, bo nasz Pan na pewno już te rzeczy widział w tamtym okresie i na pewno nadmienił o tym w swoim przesłaniu do tego kościoła. Więc Objawienie 2, skupmy się tylko na wersetach 2-6, pierwszy pominiemy i siódmy pominiemy, 2-6. To jest do okresu kościoła efeskiego, do tego kościoła, który jest w bólach porodowych i krzyczy, boli go. Nie jest dobrze. Ciąża nie rozwija się zbyt dobrze. Zobaczmy. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. No co czytaliśmy o tych apostołach. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Czyli już pierwsze oznaki spadku średniej. Tak w wojsku by powiedziano morale, prawda, spadają, a tutaj miłość chrześcijan nieco spadła jako całości. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Przypomnij sobie, jak byłeś wysoko, wysoko wcześniej. I upamiętaj się, spełnię uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój. To ruszenie świecznika to nic innego jak zapowiedź prześladowań, poruszenie. Ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Czyli już byli Nikolaici, z którymi póki co, bo to był czas apostolski, apostołowie nie pozwolili Nikolaitom na przyjęcie władzy. Apostołowie piętnowali Nikolaitów, ale już oni byli. I nasz Pan chwali pierwszy efeski okres kościoła za to, że nienawidzi, tak jak i on, takich rządnych władzy i panowania jednostek, ponieważ i Pan ich nienawidzi, bo takie żądne władze panowania jednostki, kiedy dojdą do głosu, to zrobią spustoszenie totalne. Tak jak się później zresztą stanie. Ale na razie jesteśmy w pierwszym okresie efeskim i na razie jest tutaj, jest obecny, tak? Te elementy są obecne, ale na szczęście są póki co w mniejszości i nie mogą zdziałać. Na razie czekają na swoje pojawienie się, urodzenie. Na razie są w brzuszku, bo mamusi. Pierwszy Koryntów, zobaczmy do pierwszego Koryntów, żebyśmy sobie ten wątek poszerzyli. Pierwszy Koryntów, 4 rozdział, a wersety 8-21. No, znowu troszeczkę większy fragment, no ale żebyśmy sobie mogli zobaczyć, jak to się już za czasów apostolskich rwali do panowania. Pierwszy Koryntów 4:8-21. Już jesteście nasyceni? Już wzbogaciliście się, bez nas zaczęliście królować, obyście zaczęli królować, a my, abyśmy wespół z wami zaczęli królować. Albo królowali, ale dosłownie jest tam zaczęli królować. Początek królowania. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się wydawiskiem dla świata, aniołów, ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni. Wy się umiecie ustawić. Tak? A my głupi jesteśmy, że chcemy iść drogą ofiary. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie. Jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omiciny u wszystkich aż dotąd. Zauważmy, czy tu już nie widać, zaraz będę czytał dalej, a czy tu już nie widać dwóch tendencji. Matka, zupełnie inaczej widząca sprawy, i nienarodzone jeszcze dziecko, ale już w brzuszku dokonujące, robiące matce kłopoty przez taką właśnie ciążę. Już się tutaj tarcia rozpoczynają w tym pierwotnym kościele, że Paweł musi pisać takie listy. I wracam do cytatu. Od 14. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem, albo spodziłem lepiej, przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, a nie idźcie drogą jakąś taką typową dla tego świata, dla doczesnych ludzi. Nie szukajcie szacunku, tak, wyniesienia, szacunku tego świata, uznania tego świata. Dlatego posłamy do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Tak już do tego dziecka mamusia, matka, kościół pierwotny mówiła, kiedy jeszcze się nie urodziło, myśląc, że jakoś to się jeszcze, tą ciążę uda wyregulować, wyprostować. Ale to nie koniec. Mamy zapowiedź w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, wersety 29 i 30, Dzieje 20, 29 i 30, gdzie wprost apostoł pisze, że jest świadomy, co się stanie później, po odejściu ich, po ich zaśnięciu, jak apostołowie odejdą i kościół apostolski z Efeski przejdzie w Smyrneński. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Między was wejdą wilki drapieżne, można byłoby jak gdyby obce elementy, idealnie pasuje do tego, do wejścia przez pogan do kościoła chrystusowego, gdy ten stał się religią panującą w IV wieku. Poganie masowo, milionami rzucili się do kościoła chrześcijańskiego, chrystusowego, bo to była droga do kariery. Przyszli wilki drapieżne między was, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego, ale mało tego, jeszcze pomiędzy was samych będą powstawać mężowie, no bo będziecie chcieli robić kariery w tym świecie. No i jeszcze nie mogę sobie odmówić, żeby do pierwszego listu Jana nie zajrzeć, więc zajrzę. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 18 i 19 werset. Pierwszy Jana 2, 18, 19. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. To jeszcze żyje apostoł. Cała ten najdłużej żyjący, to już jest właściwie chronologicznie początek Smyrny, prawda? Bo kościół ten efeski kończy się na roku 69. Jan żył troszeczkę dłużej niż, no ale to jako jedyny, prawda? Jeszcze można powiedzieć, panują warunki takie efeskie. I co dalej? Zobaczmy, co pisze dalej Jan w 19. Wyszli spośród nas, urodzili się z nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Byliby w matce, a nie w tym synu, które tak już jeszcze w ciąży popisywało się, a gdy się urodziło, to własna matka musiała przed nim uciekać. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Wyszli spośród nas, wyszli z nas. Prawdziwy Kościół bardzo ubolewał nad tą sytuacją, która miała miejsce, to znaczy nad tym, że w jego łonie, wśród braci tego pierwotnego kościoła były takie rządne władzy i panowania, wyniesienia, uznania tego świata elementy. Była brzemienna, w bólach porodowych i krzyczała, w męce rodzenia krzyczała. Ubolewając nad takim zjawiskiem, i kościół pierwotny chciał się pozbyć tego, odrzucić to od siebie, odłączyć od siebie, od tego rodzaju braci. W sumie jeszcze właściwie coś zacytuję. Filipensów 2. Filipensów 2, 19 do 21. Filipensów 2, bo to wszystko, bo mamy ślady tego można znaleźć na kartach Nowego Testamentu. Filipensów 2, 19 do 21. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, pisze Paweł do tych braci, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by tak szczerze troszczył się o was. No i teraz najmocniejsze słowa. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Czyli już tutaj znowu poważne rozróżnienie. Można powiedzieć, nawet Paweł pozwolił sobie na stwierdzenie wszyscy inni, czyli ci tych prawdziwych już stawało się w oczach Pawła jakby coraz mniej. Wszyscy inni szukają swego. To są ci inni, którzy właśnie się niebawem urodzą. I jeszcze trzeci rozdział 2 do 3, ten sam Filipian. 3, 2 i 3, tak mówię. Czyli trzeci rozdział od 2 i 3. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczonych. Tam jest chyba złe tłumaczenie w Biblii Warszawskiej, bo sobie zmieniłem na okaleczonych. Jak jest w innej Biblii?
Obrzezywaczy.
Obrzezywaczy. O, to jakoś jeszcze nie inaczej. Okaleczonych, ma być okaleczonych. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Dlaczego Paweł mówi w drugim wersecie, żeby się strzec trzech rodzajów osób albo trzech grup osób? Strzeżcie się psów, wiadomo, psy to sekciarze. To ci, którzy chcą budować grupę, gdzie przywódcy, wodzowie zajmują pierwsze planowe pozycje, są wynoszeni, ślepo słuchani, bez względu na to, co robią, są najlepszymi na świecie. Potem strzeżcie się także złych pracowników, to są ci, którzy szukają swego, nie pracują dla dobra pracodawcy, dla dobra pana, który ich zatrudnia, tylko chcą się przy tej pracy coś wzbogacić, wynieść coś z zakładu pracy, sprzedać na bazarku albo w swoim domu wykorzystać, byle się wzbogacić, zły pracownicy. No i na końcu was są ci najciekawsi. Strzeżcie się okaleczonych, bo kody chyba podają okaleczeni i potem kto mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani, a tamci są tylko okaleczeni. O co mu tutaj chodziło z tym okaleczeniem? Skoro obrzezanie jest symbolem poświęcenia, takie obrzezanie pełne, dokładne, to okaleczenie jest takim niepełnym obrzezaniem. Czyli tam, nie wiem, jakie tam słowo greckie jest, jakiś inny przykład dał, obrzezywaczy, prawda? Ale tu chodzi o takie obrzezanie nie do końca pełne. Czyli ktoś jak gdyby poświęcił Bogu, zasygnalizował to obrzezaniem, czyli tak gdyby odcięciem cielesności, odrzuceniem cielesności, ale tylko częściowym. Jest częściowo poświęcony i gdy tylko warunki będą odpowiednie, korzystne dla jego doczesności, no to on się objawi, on się pokaże, co tak naprawdę w nim siedzi, czym tak naprawdę on nasiąka, prawda? Jest nasączony. Jak wiemy, matka to w Biblii słudzy, którzy przy pomocy obietnic rozwijają różne dzieci Boże, różne klasy ludu Bożego. W tym przypadku z tej matki Kościoła Pierwotnego rodzi się chłopiec, po urodzeniu którego, albo nawet powiedzmy wprost, przed którym, bo to nie tylko było, że ona uciekła po urodzeniu syna, ona uciekła przed synem. No po urodzeniu i przed synem, jedno i drugie jest prawdziwe. Czyli w tym przypadku rodzi się chłopiec, po urodzeniu którego, albo przed którym własna matka jego musi uciekać, a on sam zaczyna rządzić narodami laską żelazną i jak mówią za chwilę dalsze wersety, porwany do Boga i do jego tronu. I to już samo w sobie pokazuje, że coś poszło nie tak z tym dzieckiem i z tymi narodzinami. Matka nie chce swego syna, bo ona nie chce. Mało tego, że ona nie chce, ona woli, a nawet musi uciekać przed nim, a nawet gdy nie musiała, to by wolała uciec i się od niego odłączyć, nie mieć z nim nic wspólnego. Tak jak tutaj czytaliśmy te wersety apostołów o tych elementach, którymi no, Kościół się brzydził, które dostrzegał w sobie, ale które mu nie odpowiadały. Matce nie odpowiadały. I tak, czyli ona woli i musi uciekać przed synem, a on sam zaczyna tą matkę prześladować. Coś poszło mocno nie tak. Nienormalny bieg wydarzeń. Normalnie matka powinna być przy synu, a jak syn jakieś doznał wyniesienia, dostał wyższego stanowiska, to matka też chyba z tego coś powinna skorzystać. Już nie mówię, żeby razem z nim rządziła, ale chociaż przy synu była i miała opiekę do końca życia zapewnioną przy takim synu wyniesionym na takie wielkie, ważne stanowisko, aż do Boga i do jego tronu. Przechodzimy do wersetu trzeciego. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów, 10 rogów, a na głowach 7 diademów, czyli koron. Ja wolę słowo korona, bo diadem to jest dla mnie, przeze mnie zbyt dobrze rozumiane, nie wiem co to jest diadem, ale inne przykłady mówią korona, no to jest to samo, co korona, z tego wniosek. Czyli mamy drugi znak na niebie. Pierwszym była ta kobieta ze słońcem, księżycem, 12 gwiazdami, a drugi znak na niebie to czerwony, inne przykłady mówią rudy, a jedne przykłady mówią ognisty, ale wszystko to widzimy idzie w kierunku czerwonego, bo rudy ma w sobie trochę czerwieni, no i ognisty to też ma w sobie trochę czerwieni. Więc rudy, czerwony, ognisty smok, który miał 7 głów, na tych 7 głowach spoczywało 7 koron, no jeszcze było też 10 rogów. No zacznijmy od tych głów. Głowa pokazuje nam Rzym w jego różnych władzach, formach władzy świeckiej. Można ją rozpoznać właśnie po 7 różnych form władzy, jaka przetoczyła się w Rzymie od czasów Nowego Testamentu. Czyli od czasów, kiedy upadła monarchia, bo kiedyś Rzym miał królów. Gdy monarchia upadła na stałe czasy, Republiki, jako tam pierwsza z tych głów, i od czasu do Nowego Testamentu było ich siedem. Żeby nie być gołosłownym, to wymienimy je. Więc ta republika, która panowała w Rzymie w czasie, gdy rozpoczęła się kariera, że tak powiem, nowego znaku na niebie, czyli kościoła chrześcijańskiego. Więc po republice było jeszcze cesarstwo rzymskie, potem cesarstwo zachodnie, bo oni tam się rozbili na pół i to cesarstwo zachodnie było kontynuatorem tego cesarstwa rzymskiego, to wschodnie jakby nie bardzo. Potem, bo mówimy o tych w Rzymie, prawda? Potem byli Harulowie, Ostrogoci, papiestwo i coś, co nazywane jest w literaturze angielskiej, że Królestwo Domu Savoy, a w Polsce oni są bardziej znani jako dynastia Sabaucka. I po tej upadku tej dynastii Sabauckiej po II wojnie Włochy znowu stały się republiką. No ale to już nas nie interesuje, bo wykraczamy już poza okres tego 1260 lat. Czyli siedem głów to siedem jak gdyby zarządów, siedem sposobów rządzenia w Rzymie. Republika, cesarstwo rzymskie, cesarstwo zachodnie, tak mniej więcej pod koniec IV wieku się zaczęło. Herulowie, Ostrogoci, którzy tam przez krótki czas, ale jednak panowali, bo najechali, podbili i tam byli pewną formą władzy. Potem papiestwo, które też tam rządziło jako władza świecka. No i ten dom Savoy, czy też linia sabaucka, jak to polska literatura historyczna o nich mówi. Objawienie w 17 rozdziale opisuje też zwierzę, na którym siedziała kobieta, upijająca winem nierządu wszystkich mieszkańców ziemi. I tam ma to zwierzę miało siedem głów. I te siedem głów, które to zwierzę miało, też siedem, jest opisanych jako siedem królestw. Objawienie 17:9. To tylko do tego jednego wersetu zajrzę. Nie będziemy objawienia 17 analizowali, bo byśmy odeszli za bardzo do tematu. I tak w różnych będziemy odchodzili w różne wątki, ale takie bardzo ściśle związane z naszym objawieniem 12. Nie chcemy pójść zupełnie inną linią, więc tylko 17 rozdział, werset 9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, które miało to zwierzę opisane wcześniej, siedem głów to siedem pagórków albo siedem gór, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Dokładnie to samo. Przy okazji można powiedzieć, że Rzym jest położony na siedmiu pagórkach. Siedem góra w Biblii to symbol królestwa. I też te głowy tutaj są wyjaśnione jako odpowiedniki siedmiu gór, na których ta kobieta się rozsiada. No i tyle samo królów jest, prawda? Czyli tych rządzących według tego systemu władzy republikańskiej czy jakiejkolwiek innej. I jeszcze tutaj mamy co ciekawego, że ten smok był rudy, albo czerwony, albo ognisty, zależnie jaki przekład to oda, ale tak go nazywa. Ten czerwony kolor smoka może być aluzją do krwawego systemu, krwawego charakteru Rzymu. Bardzo dobry symbol, ale okazuje się, że kolor czerwony często występował w cesarstwie Rzymu, bo rzymscy kapłani mieli w strojach elementy czerwone i żołnierze rzymscy na hełmach nosili czerwone pióra. Nie zawsze, nie wszyscy, ale mieli takie pióra. Ma nawet cytat, który zacytuję na temat hełmów rzymskich żołnierzy. Niektóre z hełmów wykorzystywane przez legionistów posiadały uchwyt na grzebień, zwykle wykonywany z pióropusza lub końskiego włosia. Do hełmu dodawano czerwone lub czarne pióra w celu podwyższenia żołnierza i groźnego dla wrogu widoku. Ja to widziałem nawet na zdjęciu, prawda, to tak rzeczywiście tutaj taki ten do góry go podnosił i chyba mu, nie wiem, za 30-40 cm dawał. No a czerwień, wiadomo, jest takim kolorem wściekłym, takim zachęcającym do działania, ostrym, więc być może jak takiego żołnierza zobaczył inny żołnierz, przeciwny, no to czasami uciekł na sam widok. No, aby tak było, bo przynajmniej przeżył. Czasami ucieczka jest najlepszym wyjściem. Czasami uciec, jak to bardzo Johnson kiedyś napisał, czasami ucieczka jest najlepszym wyjściem, bo jak uciekniesz z sytuacji, w której możesz zginąć, to przynajmniej będziesz mógł jeszcze coś zrobić w przyszłości. Jak nie uciekniesz z sytuacji, w której możesz zginąć i zginiesz, już nigdy więcej niczego nie zrobisz. Natomiast rogi, które tutaj są także wymienione, prawda, 10 rogów, no to narody Europy. Johnson podaje, że są to narody Europy według podziału językowego, które stanowiły tą Europę, tak? Czyli narody francuskojęzyczne, włoskie, słowiańskie, hiszpańskie, angielskie, niemieckie, greckie, skandynawskie, węgierskie i tureckie. Więc nawet gdyby inaczej je podzielić, to na pewno są to narody europejskie, które były częścią tego imperium, na które ono miało wpływ, które w sumie razem składały się liczbowo na ten system. Ale najciekawsze to pytanie tutaj, jeśli chodzi o werset trzeci, to jest takie. Co ten smok rudy robił na niebie? Ukazał się drugi znak na niebie. Też na niebie. na tym samym niebie, na którym okazała się niewiasta, Kościół Chrystusowy. Co ten smok robił na niebie, czyli co ten smok robił w sferze duchowej, religijnej kontroli? Był tam obecny, tak? Bo otóż okazuje się, i to historia nam potwierdza, że rzymscy cesarze nie zadowalali się tylko i wyłącznie władzą świecką, ale także dla swoich poddanych chcieli być jedynym, ostatecznym władcą religijnym, najwyższym autorytetem także w sferze religijnej i nosili tytuł tak zwany Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan. Najwyższy kapłan. Czyli najważniejszy przywódca religijny. W starożytnym Rzymie takim Pontifex Maximus był jeden z kapłanów. Nie cesarz, nie król, tylko jeden z kapłanów. Ale od 12 roku przed naszą erą ten tytuł Pontifex Maximus został przejęty przez Oktawiana Augusta i dodany do jego cesarskiego tytułu. Towarzyszył kolejnym cesarzom. Władcy należała się cześć boska, albo prawie boska. Przejawem tego był cały ceremoniał rzymski, strój tego cesarza, izolacja władcy, nie miał kontaktu z pospólstwem, z masami, z prostymi ludźmi, padanie przed nim na kolana, przed jego obliczem. Każda funkcja państwowa nosiła cechy kultu religijnego. Tak została połączona. Cesarz również w ramach tego Pontifex Maximus miał opiekuńczą funkcję wobec wszystkich religii w całym swoim cesarstwie. Mógł na przykład ustanawiać kapłanów w dowolnym miejscu i kalendarz wszystkich świąt religijnych cesarstwa, które jak wiemy było dosyć rozległe i tam się mogły przejawiać różne inne pogańskie religie, niekoniecznie zgodne z tym, co było w Rzymie. Więc on dla wszystkich był ostatecznym, najwyższym autorytetem. Był na niebie. Był na niebie. W roku 375, czyli już po edykcie tak, tym mediolańskim Konstantyna, chrześcijański cesarz Gracjan, no bo to już wtedy Rzym pogański przeszedł w Rzym chrześcijański, 375 rok, cesarz Gracjan po wstąpieniu na tron odmówił przyjęcia godności najwyższego kapłana, tego Pontifex Maximus, zrzekł się związanych z tym urzędem funkcji i nawet kazał usunąć z auli Senatu Rzymskiego posąg bogini Wiktorii, czyli bogini zwycięstwa, tak żeby nie, jak gdyby zrywając z religijnym wymiarem swego urzędu. Ludzie bardzo to przeżyli, no bo byli związani z tym, ludzie Rzymianie mam na myśli. Ale mimo tego, jeszcze przez wiele lat cesarze przypisywali sobie zwierzchnictwo nad kościołem. Co widoczne jest nawet za czasów Karola Wielkiego. Bo otóż temu Karolowi Wielkiemu w czasie koronacji, która była w Rzymie 25 grudnia 800 roku, a niebawem będzie 25 grudzień, będzie kolejna rocznica, ale nie, dla nas nieistotna. Więc w czasie koronacji 25 grudnia 800 roku papież Leon publicznie złożył pokłon, ukłon. Karol uważał się za władcę i ludu, i władcę kościoła. Chociaż nie uzurpował sobie żadnych przywilejów kapłańskich, pozostawił je już duchowieństwu, gdyż w jego czasach, rok 800, na tym religijnym niebie już był inny lokator zadomowiony, więc oni tak tytularnie jeszcze z siłą rozpędu uważali się także za władców nad kościołem, ale nie, absolutnie nie wchodzili, nie ingerowali w przywileje typowo religijne. Więc obecność tego drugiego znaku na niebie, na religijnym niebie, tego smoka, czyli obecność dwóch różnych sił, czyniła pewnym konflikt między nimi. I tylko kwestią czasu było, kiedy ten konflikt wybuchnie, zwłaszcza, że na tym religijnym niebie ten synek nieodrodny, prawda, który się urodził z kościoła pierwotnego, miał ambicje być kimś, bo matka na pewno nie miałaby ambicji. Pojawiła się jako siła religijna, ale na pewno nie miała takiej ambicji, żeby usuwać z tego religijnego nieba wszystkich innych. Matka zwiedziała, że Bóg dla niej przewidział inną drogę. Drogę cierpienia, rozwijania charakteru, a nie drogę panowania w tym życiu. Jeszcze nie w tym życiu. I przechodzimy do czwartego wersetu, który mam nadzieję, bo mówiłem, że to jest minimum na dzisiaj. Cztery wersety, może piąty, więc chociaż może uda nam się to minimum omówić. Czwarty werset. A ogień jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. W jaki sposób pogański Rzym zmiótł ogonem jedną trzecią gwiazd niebieskich? Oczywiście nie zrobił tego ogonem fizycznym i nie zrobił to wobec gwiazd na fizycznym niebie, lecz na niebie symbolicznym. Jak wiem, mówiliśmy, gwiazdy to nauczyciele religijni, w zależności od tego, tak? Te gwiazdy na głowie kobiety to była ta dwunastka apostołów, ale gwiazdy na całym niebie, już nie na kobiecie, z kobietą związane z tym pierwotnym kościołem, to różni inni nauczyciele, którzy tak jak gwiazdy ludziom powinni w nocy oświetlać nieco drogę, jak jest gwiazdy, pogodne, gwieździste niebo, to w nocy można nawet maszerować całkiem bezpiecznie. Prawda? Ta ilość światła jest wystarczająca. Nie można czytać, nie można pisać, ale maszerować można i bez obawy, że się o coś przewrócimy albo wpadniemy do rzeki. Zobaczymy rzekę na pewno. Wobec tego ci nauczyciele religijni porównani do gwiazd mają pełnić taką rolę, jak gwiazdy pełnią w nocy. W nocy grzechu powinni grzesznej, zbłąkanej ludzkości oś pokazywać drogę. Pomimo tego, że jest ciemność, pomimo tego, że jest grzech, upadek, to nauczyciele religijni powinni być tym światłem. No, a okazuje się, że oni tutaj spadają, pospadali, bo ogon, rzymski ogon ich zrzucił. Co ten ogon? No, tym ogonem są zapewne środki, jakimi cesarstwo dysponowało, żeby kontrolować i dyscyplinować tych, którzy po takim czy innym względem nie spełniali oczekiwań władzy. Każda władza ma różnego rodzaju środki, prawda? Dzisiaj mamy policję, wojsko, więzienia, sądy, do których mogą ludzi zaciągnąć i ich sądzić za to. Rzym miał bardziej brutalne często środki, prawda, którymi się posługiwał i którymi wymuszał posłuszeństwo tam, gdzie mu na tym posłuszeństwie zależało. W czasie mniej więcej od drugiej połowy I wieku aż do tego edyktu mediolańskiego, czyli do roku 313, czyli do Konstantyna, początku IV wieku, czyli mniej więcej od pożaru, byśmy powiedzieli, od pożaru Rzymu za Nerona, tak, 64 rok, aż do końca tych prześladowań Dioklecjana, czyli 313, bo on wtedy zmarł, spora część religijnych nauczycieli tej nowej chrześcijańskiej religii, spora część, bo jedna trzecia, spora część spadła na ziemię. To znaczy, co się z nimi stało, spadła na ziemię. To wszystko są symbole. Spadło na ziemię w tym znaczeniu, że przestała pełnić rolę duchowych przewodników dla ludzi. Dla parafian, owszem, może wtedy sobie trudno mówić o parafii, trochę za wcześnie na parafię, więc dla chrześcijan, którzy już wokół tego kościoła się gromadzili i zajęła się ta jedna trzecia, gdy spadła z tego nieba, zmieciona tym ogonem rzymskim, zajęła się bardziej doczesnymi, przyziemnymi tematami, takie, które nie wchodziły w konflikt z Rzymem i jego naukami. Wynikiem to było spowodowane postępującą i apostazją, czyli powolnym pojawianie się coraz większej ilości błędu, no i prześladowań, może bardziej prześladowań niż apostazja, tutaj miały znaczenie, prześladowania Rzymu, właśnie ten ogon Rzymu, których można było uniknąć, tych prześladowań można było uniknąć przez przynajmniej częściowe stępienie miecza prawdy. Już nie musisz całkowicie mówić nieprawdy albo całkowicie zamilknąć z prawdą, ale stęp trochę ostrość tejże prawdy, niech ona taka nie będzie ostra i nie narażacie na sankcje ze strony Rzymu, bo się im nie podobają różnego rodzaju stwierdzenia. Co się Rzymowi najbardziej mogło nie podobać? No, że Jezus obiecał, że wróci do tego kościoła, podniesie ich do rangi panowania, panujących i będą panować nad samym światem. No to jest nadzieja, którą nasz Pan zostawił maluczkiemu statku. Odejdzie, ale wróci i postawi ich na tronach. Będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Będą panować nad całym światem. To jest obietnica, która została dana. No, chrześcijanie, jak możemy sobie wyobrazić, jaką wściekłość musiało budzić w cesarskim Rzymie, które było nie tylko władzą świecką, ale także Pontifex Maximus w sferze religijnej. A tu taka grupa, i to rosnąca grupa ludzi, idąca w tysiące, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy mówią, że lada moment wróci ich Pan i uczyni ich władcami na ziemi. Będą działać w sferze religijnej, no i przecież także i ziemskiej, bo nie będzie w Królestwie naszego Pana różnicy między władzą religijną i władzą świecką. Nasz Pan się nie będzie, że tak powiem, układał i negocjował w swoim Królestwie. Ja tu władzę religijną spełniam, a wy władzę świecką, wobec tego mnie słuchajcie, bo jestem ważniejszy. Będzie jedna władza. Nie będzie dwu władzy. Wobec tego takie nauki na pewno Rzym doprowadzały do szału, do wściekłości. Więc nic dziwnego, że zjadliwie zwalczał ten rzymski ogon takich nauczycieli, którzy by to głosili. Wobec tego to była tendencja dla pewnej części grupy z nich, około jednej trzeciej, jak tak podaje na ten werset, którzy stępiali to ostrość tych głoszonych prawd. Niektórzy stępiali jej całkowicie, bo można przeczytać o biskupach, którzy oddawali władzą święte księgi, czyli całkowicie jak gdyby wyrzekali się. Potrafili nawet kadzić przed bożkami albo przed posągiem cesarza. Oddawali mu cześć, składali ofiary bożkom uznanych w Rzymie za oficjalne pogańskie państwowe bóstwa. Więc te rzeczy się zaczęły dziać. Te rzeczy się zaczęły dziać i robili to często nauczyciele chrześcijańscy, ci, którzy byli na niebie gwiazdami, byli nauczycielami. Krótko mówiąc, robili to, co później robili poganie. Bo gdy chrześcijaństwo zostało wyniesione w IV wieku przez Konstantyna, jeszcze może nie za czasów Konstantyna, bo Konstantyn tym edyktem mediterańskim zrównał religię chrześcijańską z wszystkimi innymi, ale ile tam minęło, 30-40 lat, gdzieś datę będziemy o tym też mówili za chwilę, minęło 30-40 lat i religia chrześcijańska po zrównaniu ją z innymi religiami przez Konstantyna stała się dominującą, panującą i jedyną obowiązującą w Cesarstwie Rzymskim, jeszcze w IV wieku, jeszcze w IV wieku. Zatem poganie wtedy gremialnie rezygnowali ze swoich przekonań, dotychczasowych wierzeń i wchodzili do kościoła chrześcijańskiego. Porzucali to, co wierzyli. Tak samo chrześcijanie, póki jeszcze byli prześladowani, niektórzy, cały czas mówmy, niektórzy, liczba 1-3 to znaczy, że nie większość nawet nie połowa, tylko mniej niż połowa z nich, ulegało i rezygnowali, porzucali w to, co wierzyli i przechodzili na stronę rzymską. Problem ten dotyczył nie tylko zresztą gwiazd, mamy w historii zapisane, także zwykli chrześcijanie, obawiając się prześladowań, często wyrzekali się Jezusa i swojej wiary. Po ustaniu prześladowań był nawet problem z nimi. Co zrobić? Bo oni, jak już chrześcijaństwo przestało być prześladowane, mało tego, stało się panującą religią w cesarstwie rzymskim, no to oni chętnie by do społeczności powrócili. Teraz się opłacało być chrześcijaninem. Mało tego, że może mieli jeszcze jakieś sympatie do chrześcijaństwa, z którego zrezygnowali z obawy przed prześladowaniami i konsekwencjami. No a teraz jeszcze było to nawet korzystne. No jak wiemy, było nawet problem, to się trwało, dysputy trwały teologiczne, czy należy ich przyjąć, przebaczyć im i przyjąć ich, czy też nie, bo skoro się wyrzekli, to nie ma dla nich powrotu. Była taka grupa nowacjana, od tego nauczyciela nowacjana, którzy bardzo surowe stanowisko zajmowali i odmawiali przyjęcia każdemu, kto wcześniej w czasie prześladowań załamał się i wyrzekł się wiary. W tym momencie jesteśmy w okresie już smyrneńskim kościoła, czyli po tym apostolskim, czyli po roku 69. Ten smyrneński tak trwa do roku 300 któregoś, tam się podaje 313, 318, niektórzy 325 podają, bo to w sumie nie chodzi o to, żeby podać dokładną datę, gdzieś do czasów Konstantyna, prawda? Do czasów Konstantyna okres smyrneński. Smyrna na polski znaczy gorzki. Bardzo piękna nazwa. Przepraszam za słowo piękna w sumie, bo tam ludzie cierpieli, byli mordowani. Chciałem powiedzieć, może lepiej trafna. Bardzo trafna nazwa na ten okres kościoła, kiedy rzymski ogon zrzuca z nieba. I on nie tylko ten rzymski ogon dotykał tych, którzy byli gwiazdami, ale także zwykłych chrześcijan. Ale akurat tutaj są podani ci główni, ci przywódcy, ci, którzy byli nauczycielami. Nawet oni się załamywali, to cóż mówiąc o zwykłych chrześcijanach. A więc Smyrna gorzki, między kościołem apostolskim, jeszcze przed Konstantynem, czyli jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Jeszcze dziecka nie ma. I no i znowu odwołamy się do drugiego rozdziału objawienia, gdzie okres smyrneński jest opisany. Zobaczmy, co tam piszą, bo tam mamy ten ogon rzymski działający mocno. Już widać, i mamy różne inne elementy, które były obecne i w kościele efeskim, te nie w pełni poświęcone, które tam się pojawiają i nawet się umacniają w kolejnym okresie. Więc czytamy objawienie 2:8-10. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy, ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Żydzi to poświęceni. Więc już mówię, widzę dużą grupę tych, którzy podają się za Żydów, a wcale nimi nie są. Są synagogą szatana. Tak, czyli już tworzą hierarchię do panowania nad innymi, już chcieliby nad nimi panować, nawet jeszcze, chociaż nie są jeszcze wyniesieni. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Wiemy to, te 10 dni Dioklecjana, 303, 313. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Czyli już wtedy widać elementy niepoświęcone, były wcześniej, tak? Podające się za Żydów, którymi wcale nie byli, ci okaleczeni, ci, którzy swego szukają. źli pracownicy. Widać prześladowania ze strony pogańskiego Rzymu, tak, te Dioklecjana szczególnie, głównie. Pewnie zapewne za tego Dioklecjana w czasie tych 10 lat najwięcej tych gwiazd pospadało. Werset czwarty, tak, wracamy do objawienia 12, werset czwarty stwierdza, że Rzym pogański stał przed niewiastą, tak? Stał przed niewiastą, która miała porodzić, żeby tylko, gdy urodzi, pożreje jej dziecko. Jakie to ma znaczenie? No, staje się znaczenie oczywiste. Stał przed niewiastą, czyli przed kościołem pierwotnym, tym chrześcijańskim, by pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. Dlaczego? Już wspominałem, ale podkreślmy to raz jeszcze przy okazji tego wersetu. Bo kościół pierwotny wierzył i głosił to, co wierzył, że drugi adwent Jezusa, zbawienie Kościoła, rozpoczęcie rządów przez tenże Kościół odbędzie się jeszcze za ich życia. To była taka nadzieja, która i apostołom przyświecała, że za ich życia to się wszystko spełni. Jak oni odeszli, to następne pokolenie też cały czas myślały, że to za ich czasów się stanie. My dzisiaj też myślimy często, wielu z nas myśli, na przykład ja, że za mojego życia będzie królestwo na ziemi. Tak to już jest, chrześcijanie tak mają. To tylko to dobrze, to jest pragnienie, żeby przyszło to, na co czekamy. Nic złego. Więc Kościół pierwotny wierzył i głosił, że drugi adwent naszego Pana, zbawienie Kościoła, rozpoczęcie rządów pod tym Jezusem wobec całego świata ludzkości, w celu oczywiście ich błogosławienia tego świata, będzie za ich życia. Na podstawie 1 Mojżeszowej 3,15, chociaż to jest znane, ale przypominam. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz je w piętę. Wiemy, co to znaczy, prawda? Zapowiedziane ostateczny koniec szatana przez nasienie niewiasty, potomstwo niewiasty. I na podstawie Rzymian 16:20, oni czytali te rzeczy. Jeszcze Kościół katolicki nie istniał, nie zdążył Biblii zablokować. Potem, gdy się już Kościół katolicki rozgościł na tym duchowym niebie, to jak wiemy, mordował tłumaczy biblijnych, mordował drukarzy Biblii, mordował tych, którzy je rozpowszechniali. Trudno było nawet cokolwiek sobie poczytać. Ale to jeszcze Kościół katolicki jeszcze nie ma pełni władzy, więc oni sobie czytali, zajrzeli do Rzymian 16:20 i tam przeczytali, a Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Bóg pokoju rychło, szybko, niebawem, wkrótce, zetrze szatana pod stopami waszymi. Więc myśleli sobie, to będzie za naszego życia. No głosili to, cieszyli się tym. Spodziewali się zatem, że tym, co się niebawem urodzi, tym, co niebawem powstanie w tym ruchu chrześcijańskim coraz większym, pomimo prześladowań on się nie zmniejsza. On był cały czas, można powiedzieć, rósł nawet. Mordowali tych chrześcijan, zabijali, a liczbowo oni się zwiększali. Więc głosili, że będzie ten nowy porządek, że szatan zostanie niebawem rychło zniszczony i oni zapanują nad ziemią, jako królestwo Jezusa na ziemi, to obiecane. No oczywiście przywódcy Rzymu i wszyscy inni tam rządzący w tymże Rzymie słyszeli, wyznali te nauki chrześcijan i bardzo się tego obawiali. Pamiętam, jak Herod obawiał się narodzenia Jezusa, do czego był zdolny, żeby nie pozwolić Jezusowi się ewentualnie urodzić. Znaczy urodzić się nie mógł pozwolić, prawda, jak się urodził, no chociaż nie pozwolić mu żyć, nie pozwolić mu przeżyć, wybić, wymordować wszystkich potencjalnych Jezusów, którzy być może gdzieś tu się urodzili. Był zdolny do wszystkiego. Tak się bał, że utraci władzę, bo przyjdzie ten Mesjasz zapowiadany. Tak samo oni bali się, więc robili wszystko, żeby to, co się ewentualnie ma urodzić, to, co chrześcijanie głoszą, że powstanie niebawem ten chrystusowy rząd i panowanie nad światem, żeby to zniszczyć w zarodku. Zniszczyć w zarodku już same początki takiego ewentualnego chrystusowego rządu na ziemi, no co jest zrozumiałe. Byli przecież panami świata. Panowali cywilnie, panowali religijnie. Mieli władzę nad całością pod każdym względem. I w tym samym omówiliśmy werset czwarty. Widzę, że jest czas, abyśmy zakończyli tą część, czyli do czwartego wersetu nam się udało dojść. Spodziewam się, że omówienie całego rozdziału zajmie nam 4 do 5 wykładów, więc w kolejnych częściach będę analizował następne, począwszy od wersetu 5. A za dzisiaj wszystkim braciom, słuchaczom dziękuję za uwagę i życzę błogosławieństw z tych wszystkich rozważań i przemyśleń odnośnie kawałka historii w Biblii pokazanej. pokazanej historii religijnej na styku z religią, z historią świecką. Bo tylko tyle świeckiej historii Bóg wprowadza do Biblii, na ile wiąże się to z historią ludu Bożego. Reszta historii świeckiej jest w Biblii pomijana, co jest zresztą bardzo słuszne, tak jak historia świecka pomija historię prawdziwego ludu Bożego. Jeśli historia świecka pisze coś o kościołach, to pisze o tych właśnie tych synach, takich jak ten, który się urodził i poszedł, to o tym się zajmują. Prawdziwy kościół był zawsze zbyt mało liczny, zbyt mało wpływowy, żeby interesować historyka świeckiego. No i Biblia słusznie pomija historię świecką, jeżeli nie ma związku z historią ludu Bożego. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę błogosławieństwa z tych rozważań.